Cześć Kamil.
Cześć Michał.
Przedstaw się proszę słuchaczom, powiedz kim jesteś i co robisz?
Jestem Kamil i jak widać lub słychać, nie śpię, bo robię slajdy. Bardzo dużo przygotowuję.
Na koszulce napisane w ogóle Kamil.
Tak,
nie śpię, bo robię slajdy.
Nie jest przypadek, tak naprawdę było. Przygotowuję ludzi do wystąpień. Jestem takim trochę ghostwriterem. Mam firmę, która przygotowuje slajdy, animacje, które wspierają na wystąpieniach, czy w ogóle zajmujemy się wszystkim od sceny po storytelling i grafikę, tak ujmując to w najbardziej skondensowanej formie.
Prowadzisz firmę, która się nazywa Prezart.
Prezart.
Tak. Prezart.
Tak. Audycja zawiera lokowanie produktu.
Audycja zawiera lokowanie produktu i dokładnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale zacznę od tego, tak się zapytam, skąd u ciebie w ogóle to zainteresowanie prezentacjami?
To jest dość długa historia. Ja parę lat temu, kiedy prowadziłem już firmę, bo prowadziłem szkolenia odkąd pamiętam, bo pierwsze jak miałem 18 lat, a potem jakoś tak się potoczyło, to w pewnym momencie temat IT mnie trochę zaczął może nie nudzić, co po prostu byli lepsi ludzie ode mnie w tej kwestii. Ja już przeszedłem bardziej do zarządzania, ale strasznie mnie kręciły prezentacje, więc zrobiłem coś takiego, że wziąłem 100 najpopularniejszych TEDxów i TEDów, bo to jest jakby w jednej kategorii i szukałem tych elementów wspólnych, czyli które schematy wypowiedzi, czy które jakieś elementy graficzne, bo wtedy jeszcze myślałem, że w prezentacji głównie chodzi o to, jakie masz slajdy, no bo tak cię ludzie przyzwyczaili, że...
Ładne slajdy.
Ładne slajdy.
Ładne slajdy są najważniejsze.
Najważniejsza kwestia. Nie.
Nieprawda.
Nieprawda.
Będziemy to prostować.
No. Będziemy to prostować. Ale w dużym skrócie wziąłem po prostu te najpopularniejsze wystąpienia, co może niekoniecznie zawsze jest dobrym kluczem doboru, bo niekoniecznie najpopularniejsze wystąpienie jest najlepsze, no ale jednak uśredniając na TEDzie, gdzie ta jakość jest wstępnie weryfikowana, to te 100 na górze przyjąłem, że ma w sobie coś fajnego. No i szukałem elementów wspólnych. No i po dość krótkiej analizie okazało się, że każde z wystąpień ma 4 warstwy. Ma 3 lub 4 warstwy.
Opowiadaj.
I nie ma innych.
Opowiadaj w takim razie.
Nie ma innych. Jest warstwa wartości, czyli to jest ta idea warta rozpowszechnienia, czyli to jest ten slogan TEDa, czyli czym się dzielisz. I okazuje się, że to jest też podstawa każdego wystąpienia, czy każdej prezentacji, czy dowolnej rzeczy, którą w ogóle klasyfikujemy jako prezentację, nie tylko na TEDzie, w ogóle wszędzie. Co ty wiesz, czego ci ludzie nie wiedzą, a co mogłoby im się przydać, albo co mogłoby na nich wpłynąć w pewnym uproszczeniu.
Pierwsza warstwa wartości.
Tak, to jest warstwa wartości i ona rzutuje na całą resztę. Druga warstwa to jest warstwa narracji, czyli jak to ubierzesz, żeby to albo było ciekawe, albo żeby było zabawne, albo żeby miało tak zwaną łatwość poznawczą, czyli jest to znowu pojęcie, którego wtedy nie znałem, a dzięki takiemu człowiekowi jak Piotrek Budzki, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam.
Również pozdrawiam, potem pozdrawiamy Piotra Budzkiego.
Dowiedziałem się, że jest mnóstwo rzeczy, które ja odkryłem, które nazywałem, jest takie coś, a on potem, no to się nazywa łatwość poznawcza, o to się nazywa empatia poznawcza. No dobra, dzięki Piotrek, że wszystko co odkryłem to już istniało, jest super. To dowiedziałem się, że jest, ale wracając, no to narracja musi sprawiać, że chcesz wiedzieć co jest dalej, raz na jakiś czas masz się zaśmiać albo w inny sposób wzruszyć, dobrze bawić. I musisz to rozumieć, bo mózg jest leniem i mózg nie lubi, jeżeli czegoś nie rozumie, jak ty to tłumaczysz. I to są trzy role niejako sformułowania tego tekstu, który przygotowujesz.
Czyli druga warstwa, warstwa narracji.
I trzecia warstwa to jest warstwa, która wszystko może położyć albo może cię oszukać. Czyli to jest warstwa warsztatu scenicznego. Czyli tego, jaki masz kontakt z publicznością. Ja na to mówię, że warstwa warsztatu scenicznego to jest ta warstwa, która odpowiada na pytanie, czy obejrzałbyś inne wystąpienia
w wykonaniu tej osoby.
I czwarta, która to uzupełnia, to jest wizualizacja. I ona też to może położyć, aczkolwiek albo może też to wzmocnić. Przy czym nieporównywalnie, w ogóle niewspółmiernie dużo uwagi przykłada się slajdom w stosunku do całej reszty. To slajdy versus cała reszta, to nie jestem w stanie tego procentowo zmierzyć, bo myślę, że się nie da po prostu. A może, nie wiem, przepuszczając to przez jakąś sieć neuronową, to byśmy zobaczyli wzór, ale szacuję, że 10-20% to jest twoja wizualizacja, cała reszta. Może nawet nie. A reszta to jest... to są te
pozostałe
pierwsze.
Te tak. warstwy. Dobra, to poczekaj, bo tak, mamy, powiedziałeś o tej warstwie warsztatu scenicznego, czyli tutaj jakie elementy wchodzą? To jak wyglądasz, to jak się, że tak powiem, czy się poprawnie wysławiasz, tak? Czy masz poprawną dykcję, co tam jeszcze?
No właśnie, ja tutaj, to nie jest wyczerpująca próba, ale ja tutaj wydzieliłem takie trzy grupy, nazwijmy to kompetencji. Bo nie wiem, czy można to nazwać po prostu kompetencją. Czasem jest to jakaś po prostu cecha twojego charakteru, które... Jedna to są tak zwane quick winy, czyli to są elementy warsztatu znanego aktorom i dziennikarzom, głównie dziennikarzom, czyli to jest poprawność sceniczna. Czyli to jest na przykład dykcja, tak. bo jak cię nie rozumieją, no to ogólnie jest lipa, ale to eliminuje możliwość zrobienia czegokolwiek innego. To jest to, jak się poruszasz po scenie, jak gestykulujesz i te wszystkie rzeczy, które można bardzo łatwo wyeliminować. I ludzie lubią się uczyć wystąpień w ten sposób, co nie jest dobre, bo to są quick winy. Czyli od razu wiesz, że no nie możesz stać jak piłkarz w kolejce, jak piłkarz w murku, czy jak osoba w kolejce na siku, bo to wygląda po prostu źle. Czy tam kobiety często mają obcasy, więc robią tak zwane szalone biodro, tak po prostu bardzo mocno się
przechylają.
I to jest złe. Ale nie jest to kluczowe, czyli znowu jakbym miał przydzielić jakieś punkty, a ja jestem takim frikiem, który lubi wszystko oceniać, czyli lubię mierzyć, który z elementów jest najistotniejszy z punktu widzenia tego, jak ci oceni publiczność. I to nie są te elementy. Czyli to, czy sobie łazisz po scenie, co niekoniecznie jest złe, a często ludzie myślą, że o, chodzisz po scenie, to jest złe. To nie jest prawda. Są sytuacje, w których jest to złe, są sytuacje, w których jest to dobre i są sytuacje, w których jest to bardzo dobre, pod warunkiem, że to fajnie wykorzystasz. Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że w prezentacjach istnieje reguła ceteris paribus jak nigdzie indziej. Po prostu...
Rozwiń.
Czyli jakiś czynnik możesz mierzyć pod warunkiem, że wszystkie inne są stałe. I wtedy możesz sprawdzić jego wpływ. Ale to nie jest tak, że coś jest zawsze dobre albo zawsze złe. Zależy to od... To jest układ równań. Do wszystkich
suma czynników.
Rzeczy. Suma czynników. I niekoniecznie chodzi o to, żeby zawsze było najpoprawniej scenicznie. To ci nie zagwarantuje zwycięstwa. No więc w tym warsztacie scenicznym rzeczy typu dykcja, czy tam mówienie z przepony. O, teraz na przykład, teraz powiem z gardła, to jest zupełnie inny głos. A jak wyprostuję moje stare kości, to teraz mówię z przepony i tutaj to jest zupełnie inny głos. Mogę go tak trzymać, ile chcę. Gdzieś na wystąpieniach to jestem pomiędzy tym jednym a drugim. Ale to nie są czynniki dowożące ci najfajniejszy rezultat. Bo jest też druga grupa tych czynników w
warsztacie.
Czyli te, do których jest instrukcja obsługi, ale niekoniecznie, ale one nie świadczą o tym, czy to jest coś wyjątkowego, czy nie. Czyli jest to jakiś kontakt z publicznością, bo bardzo długo ludzie się muszą przełamywać, zwłaszcza ci, którzy nie występują, żeby łapać kontakt z publicznością wzrokowy. Też nie zawsze potrzebny, ale nie patrz w buty. Czy w jakiś sposób zarządzanie tą sceną, czyli kontrola jakichś czynników, które niespodziewanie gdzieś tam wylecą. Nie wiem, rzutnik ci nie zadziała albo...
Nie taka, przełączy się slajd.
Tak, taka gotowość czy tego typu rzeczy. Ale najważniejsza ta trzecia grupa kompetencji, do której... Myślę, że mamy dzisiaj tylko zestaw zaleceń. Mogę się mylić, bo może ktoś tam na świecie już to rozkminił, ale mi się jeszcze w 100% nie udało. To jest twoja postać sceniczna, czyli czy jesteś bliżej komika, czy jesteś bliżej takiego gawędziarza, czy kim ty jesteś, że fajnie się ciebie słucha. I to jest ultra trudne, bo załóżmy, że masz listę telefonów, masz listę kontaktów w telefonie. To jest tam grupa osób, która jak do ciebie dzwoni, to zawsze ci się z nią fajnie gada. Nieważne, jaki to jest dzień. Korek na autostradzie, wypadek, przerysowali ci samochód, ubezpieczenie ci nie chce oddać kasy. Nieważne, co się dzieje, pracy cię wylali, żona cię rzuciła, cokolwiek się stanie, dzwoni ta osoba, masz super dzień. Nieważne, co się dzieje. Ja mam kilka takich osób w telefonie i to, jak zachowujesz się z nimi, to jest twoja postać sceniczna. To powinieneś wyprowadzić.
Okay.
Umiejętność wyprowadzania tego swojego...
Naturalnego niejako charakteru, tak?
Tak. I tego fajnego charakteru, naturalnego charakteru, to jest coś, co jest ultra trudne i to jest coś, co do czego dochodzi się poprzez ilość prób. No, bo to jest najgorsza rzecz, że warsztat, czy w ogóle kreacja, czy sztuka prezentacji jest trudniejsza w nauce niż, że pod jednym względem jest trudniejsza w nauce niż na przykład rzeczy technologiczne. Mhm. Bo jak się uczysz programowania, to debugger ci powie, że jesteś głupi.
Tak.
A jak się uczysz występować, to publiczność ci powie, że jesteś głupi. I to przeważnie...
Boli. Boli. Tak. W taki czy inny sposób boli, tak. Nie? A z drugiej strony też tak jest, że my często, i to mówię tak za wszystkich powiem, ale my często też próbujemy być kimś innym niż jesteśmy na scenie, nie? Czyli jakby być albo poważniejsi, albo właśnie, no generalnie chcemy w jakiś sposób oddziaływać i to jest ten problem, zwłaszcza w przypadku osób, które nie mają doświadczenia scenicznego kompletnie. Tak. Dopiero zaczynają gdzieś tam, stres je zjada i tak dalej. No dobra, czyli to jest ta trzecia warstwa i mówisz, że tego się nie za specjalnie są na to patenty póki co, tak? Jak tam, nie wiem.
Nie, to nie o to chodzi, że nie ma patentów. To chodzi o to, że szkolenie jest bardzo długie, żeby to było dobre.
Okej, żeby to było dobre. Tak. Żeby wykrzesać z człowieka to, co w nim jest, to tak. Pozytywne, fajne i naturalne.
Tak. Nie twierdzę, że nie da się przygotować kogoś, żeby fajnie wystąpił, kto nie występuje normalnie w krótkim czasie, bo da się. Mhm. Ale żeby zainstalować te umiejętności, to na to potrzeba jest sporo czasu. I może są ciekawsze metody dochodzenia do tego niż moja, ale ja zrobiłem tak, że byłem przez rok na szkole aktorskiej. Mhm. Co weekend po prostu razem z adeptami PWST, po prostu co weekend, no najstarszy w grupie, więc w ogóle dinozaur tam wtedy, sam dzieci, no wiesz, no dzieci w 18 lat oprócz ciebie. I to było dziwne, ale to było mega pouczające. Mhm. Potem zacząłem uczyć się od komików, ich warsztatu, ich sposobu redagowania. To tam też jest dość długa historia. A potem z kolei troszkę od improwizatorów. I od każdych z nich coś bierzesz. Czyli od każdych z nich. Oni wszyscy mają jakieś ćwiczenia, które jeden do jeden one są nieprzekładalne na konferencję, czy są nieprzekładalne na spotkanie. Mhm. Ale jeżeli to weźmiesz, przemyślisz, dlaczego to działa i zaadaptujesz, To jest to potężna broń. To jest to super potężna broń. To można powiedzieć, że to jest taki. To tak jakbyś, nie wiem, jeździł sobie z kolegami tam na gokartach w jakiś tutaj raz na tydzień i nagle przychodzi do ciebie jakiś ziomek i mówi: słuchaj, Michał, a teraz idziesz na rok na trening Formuły 1. No i wracasz po tym roku z tej Formuły 1. Nigdy nie jeździłeś w Formule 1. Oczywiście z zawodnikami Formuły 1 dostajesz straszne bęcki,
tak.
Ale wracasz na ten tor go-kartowy.
I rozjeżdżasz wszystkich.
I po prostu zastanawiasz się, dlaczego się gubicie, panowie. Dlaczego po raz piąty was dubluje. Tylko no wymaga to niestety ogromnego poświęcenia. Ale żeby nie było, podam przykład. Bo,
dawaj, śmiało.
Bo to jest
najłatwiej taki, przykład.
Tak, bo tak na ogóle to możemy sobie mówić, o jakiś pokręcony człowiek, który myśli, że coś nie wiadomo co nas. Nie, to jest tak, że to na pewno działa, bo... Bo wiem, że nie miałem, wiem, że dzisiaj mam parę z tych elementów, nie wszystkie, które bym chciał, ale po kolei sobie gdzieś te amulety próbuję gromadzić. Przykładem takiego ćwiczenia, które jest ultra dziwne, to ćwiczenie z teatru improwizacji nadpobudliwi partnerzy. Mhm. Jakie wykonuję na szkoleniach, to w ogóle zdarzyło mi się, że raz je wykonałem na szkoleniu i klient się tak obraził, że zastanawiał się, czy zapłaci. To jest tego typu ćwiczenie. Ale ono niesamowicie zmienia warsztat sceniczny, bo ja zawsze mówię tak, że mamy jakby jedno pudełko, nie jest pudełko, ani metaforycznie rzecz biorąc, w jednym pudełku są powiedzmy dwa mięśnie, które również nie są mięśniami, ale powiedzmy, żeby to jakoś zobrazować. Jeden to jest mięsień, którego przestajemy karmić gdzieś tam w okolicach 5-6 roku życia, czyli to jest ten mięsień naturalnej ekspresji. Bo jak masz 5 lat, wszystko jest super. Cały świat jest super. To jak mówi Cezary Jurkiewicz, nawet zupę fajnie zjadłeś, to wszystko zrobiłeś dobrze. No a potem idziesz do szkoły podstawowej i ci wyjaśniają, że nic nie zrobiłeś super i wszystko robisz źle. Więc rozwija się drugi mięsień, który jest mięśniem bycia ocenianym. No i boisz się czegokolwiek powiedzieć. Bo no wiesz, że mówisz większość źle, więc skoro mówisz większość źle, to nie chcesz tego mówić, no bo to ciągle cię karcą.
Tak.
No i całkiem niedawno dowiedziałem się, że jest nawet to wytłumaczenie psychologiczne, że są układy jakieś, nie wiem, czy czegoś nie przekręcę, czy nie, ale pozdrawiam Piotrka Buzkiego znowu. Jest układ nukleoidalny i układ amygdalonialny, jakoś tak, ciało migdałowate, amygdala. Mhm. I amygdala właśnie reaguje wtedy, kiedy jesteśmy krytykowani, reaguje na lęki i tego typu rzeczy i produkuje te niezbyt przyjemne, toksyczne substancje, a ten układ nugloidalny to jest układ nagrody, czyli generuje pozytywne wsparcie. I ludzie, którzy są pozytywnie wspierani od najmłodszych lat w czymś, to są ci, którzy najwięcej w tym osiągają.
Jasne.
No bo lubią to robić, bo czują, że im to wychodzi.
Tak.
I ci, którzy są krytykowani, po prostu to porzucają. I oczywiście najfajniej to rozwinąć, jak masz 6 czy 7 lat, ale da się do tego wrócić też, jak masz 27 czy 30 czy więcej, to da się wykształcić sobie nowe umiejętności. No i wracając do tych nadpobudliwych partnerów, no, na czym polega to ćwiczenie? To ćwiczenie ma cię odblokować scenicznie, czyli masz nauczyć się okazywać emocje, nawet jeżeli nie umiesz ich okazywać, czyli boisz się, bo boisz się zrobić cokolwiek. Wychodzisz na środek, patrzysz na typa w pierwszym rzędzie, no, krzywo patrzy, nie wiadomo czemu krzywo patrzy. Teraz już wiem, dlaczego krzywo patrzy lub dobrze patrzy, ale ty nie wiesz. Wychodzisz i tak cholera o soziomkowi chodzi. Przecież jeszcze nie zacząłem. Mhm. A okazuje się, że był neutralnie nastawiony, ale dostałeś lampą po twarzy, zmarszczyłeś brwi, zadziałał układ generujący neurony lustrzane, więc on odbił ci dokładnie tę samą ekspresję. Wcale nie był zły.
Jasne.
Ty go zaraziłeś tym przed chwilą.
Tak.
Bo dostałeś lampą po ryju, więc to lampa zaczęła. Więc masz ochotę powiedzieć, stary, to nie jest moja wina, to lampa zaczęła. Nie? My nie mamy konfliktu między sobą. W ogóle luz. Ale...
No, ale musisz to zrozumieć.
Ale musisz to zrozumieć, tak, musisz to opanować. No więc nadpobudliwi partnerzy, chyba nie opowiem.
Opowiesz. Dobra.
Polega na tym, że właśnie oduczasz się bycia ocenianym poprzez narzucenie tej ekspresji. Czyli wychodzi dwójka osób na scenę. Mhm. Broń Boże, tego nie nagrywamy po prostu. Pokazujemy to po to, żeby się w to wciągnąć. No i jedna z tych osób gra tam twoją żonę albo twojego męża, i rzuca jakieś neutralne zdanie, na przykład, o, ale dzisiaj słońce świeci. Mhm. I ty jako nadpobudliwy partner masz to jak najbardziej wziąć do siebie, albo się złościć, albo uradować, ale jak najbardziej stwistować, że jest to twoja wina, twoja zasługa i tak mocno okazać te emocje, aż się okażą prawdziwe. Aż poczujesz, że są prawdziwe.
I to się ćwiczy.
I to się ćwiczy.
Jasne.
I teraz zobacz, jak daleko jesteś od tego ćwiczenia, do wykorzystania tego na spotkaniach biurowych. Mhm. Horrendalnie daleko.
Tak.
Więc wiele osób...
W zasadzie powstrzymujesz emocje na spotkaniach biurowych.
Tak.
Nie?
Na spotkaniach tak.
Kamień na twarz.
Na konferencjach już nie.
Tak.
Na konferencjach już nie możesz. Więc znowu, teraz dojdziemy do tego, że prezentacja ma strasznie szeroką konotację, że to nie jest jedna rzecz. Prezentacja to będzie zarówno wystąpienie w złotych tarasach na 800 osób,
tak,
jak i sprzedaż produktu przed klientem, jak i prezentacja wyników przed szefem. Zgadzam się, ale jak się kiedyś dowiedziałem, to leży w jednym z czterech kwadracików. I w zależności od tego, w którym jest to kwadraciku, innych proporcji z czterech warstw będziesz używał.
Jasne.
I jak je pomieszasz,
to mogą być skutki opłakane.
Bardzo źle, bardzo źle. I właśnie sięganie po te emocje, czy przeżywanie czegoś na scenie, co jest ważne, sprawia, że ludzi zarażasz. Mhm. A jak nie umiesz tego robić, bo się czujesz za bardzo oceniany, no to stary, no to dlaczego mam mi zależeć na czymś,
jeżeli czym, tobie nie zależy.
Tak, o czym ty mówisz na wyłożeniu, to nie chcesz o tym mówić po prostu, nie chcesz tego słuchać. Mhm. No i to ćwiczenie, ludzie, którzy wykonują tego typu rzeczy regularnie, oni nie mają problemu z ekspresją na scenie. Mhm. Ale wdrożenie tego na szkoleniach, nigdy nie robię tego jako pierwszego szkolenia, jako pierwszego ćwiczenia. Mhm. Jak się trochę z grupą poznamy, jak już wiem, kto jest kim, jak już wiem, kto z których warstw najczęściej korzysta, to wtedy powoli z wyjaśnieniem, dlaczego tak jest, bo to ćwiczenie pochodzi z teatru improwizacji, czyli nic nie jest błędem. Impro jest super, w ogóle polecam każdemu zajęcia impro, żałuję, że tak późno to odkryłem. Impro polega na tym, że wychodzisz na scenę i nie ma błędu.
To znaczy? Przykład jakiś powiem.
To znaczy, wychodzisz na scenę i powiedzmy, jesteś dzieckiem w piaskownicy, właśnie przebrałeś taką postać. Więc osoba, która wychodzi na scenę razem z tobą jako twój partner, to jak słyszy, mamo, podaj mi coś tam, to nie może powiedzieć, nie jestem mamą, jestem tatą. Nie, ona w tym momencie już jest mamą. Czyli zgadza się.
Okej, rola została, wchodzisz w rolę, która została określona, tak?
Tak, tak. Tak. Możemy nawet zagrać w krótką, dwuminutową grę, którą opowiemy historię poprzez właśnie na inne ćwiczenie z teatru improwizacji.
Dawaj, nie ćwiczyliśmy, ale możemy zaimprowizować. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
Nazywa się to historia po słowie. Mhm. I polega to na tym, że jest to historia po jednym słowie. Czyli okay. mówisz słowo, ja mówię kolejne i staramy się po prostu zgadzać z poprzednim słowem, mhm. jednocześnie trzymając tą historię relatywnie przy ziemi. Czyli ja na przykład powiem, był wczoraj taki, to nie powiem, dinozaur.
Tak, no bo już było, że wczoraj, nie? No to wczoraj tak, dinozaura nie tak. było. Dobra, oczywiście, czyli ale nawet próbujemy.
Jeżeli, tak, ale nawet jeżeli się pomylisz, mhm. to rolą partnera jest cię ocalić. Dlatego impro jest takie fajne, bo impro jest oparte na pozytywnych emocjach. Więc przechodząc przez ileś tych szkoleń impro, przestajesz się bać, mhm. bo nie dostajesz strzału z tego charakterystycznego dla tego ciała migdałowatego, czyli tego negatywnego,
tak.
tylko układ nukleidalny ciągle działa. Chcesz tego więcej, bo to ci sprawia radość, bo wszystko zrobiłeś dobrze. Jak zrobiłeś coś źle, to też fajnie, bo
ktoś inny cię uratuje, wyciągnie tak. rękę i tak dalej.
Więc jest to super.
Czekaj, dygresja taka, w sensie to, co mi przychodzi do głowy, to jest o tyle fajne rzeczywiście, że też uczysz się reagowania, nie?
Tak,
i to dynamicznie tak. zupełnie.
Na tym właśnie polega ta umiejętność. Ta umiejętność jest super abstrakcyjna do opisania i znowu na wielu szkoleniach, zwłaszcza w takich, troszkę nie chcę użyć tego słowa, ale nic innego mi nie przychodzi do głowy, takich troszkę skostniałych mhm. organizacjach, gdzie ludzie przychodzą mi, to jaki mam z tego win? Co z tego mi wychodzi? Mówię, nie masz z tego bezpośredniego winu jednego, ale trudniej cię jest zaskoczyć.
Ćwiczysz jakiś zestaw kompetencji, tak.
Trudniej cię jest zaskoczyć i nie wiesz, kiedy z tego wykorzystać. To ja nie wiem, czy jak z tego chcę uczyć. Ja na przykład przestałem pracować z takimi firmami, bo po prostu szkoda naszego czasu. Mm-hmm. Ale też ci, z którymi zacząłem pracować i oni uwierzyli, że ten proces zadziała. Słuchaj,
Mają efekty. Poczekajcie, dygresja będzie. Dla wszystkich będzie dygresja. To jest tak. Jak ja występuję na konferencjach, na których są oceniani speakerzy, taką konferencją był na przykład I Love Marketing w tym roku, w marcu. Taką konferencją jest też InfoShare. To tak mi się zdarzyło, że tak, na I Love Marketing akurat zająłem drugie miejsce. Pierwsze miejsce zajął Kamil razem z Piotrem Budzkim wtedy. Występowali we dwóch, co jest jakby wyższą szkołą jazdy, bo to jest jeszcze trudniejsze, żeby występować we dwóch i zrobić naprawdę rezonujące fajne wystąpienie. No i teraz na InfoShare mieliśmy dokładnie taką samą sytuację, nie? Że chyba wyniki są jeszcze nieoficjalne, ale generalnie z tego, co ja wiem, to miałem drugą punktację od góry, a ty miałeś pierwszą. Także między innymi to jest powód, dla którego Kamil jest dzisiaj tutaj z nami i opowiada o tej sztuce. No dobra.
Michał najpierw mnie stłukł, a potem powiedział spoko, ale wezmę się do programu.
No właśnie, no to co? Jedziemy z improwizacją?
Tak, spróbujmy przeprowadzić taką historię po słowie. Jedno słowo, trzymajmy ją relatywnie po ziemi. Mhm. Na razie i tylko się zgadzamy. Żadnych innych wskazówek ci nie dam, potem spróbujemy je sobie zweryfikować. No to strzelaj.
Koń.
Szedł.
Drogą.
Zobaczył.
Krowę.
Pomyślał.
Fajna.
Krowa.
Co by z nią tu...
Stop. To zatrzymam. Teraz sobie odpalimy inną. Mówić, to już nie było po jednej tej. To już nie było jedno słowo. I dzięki temu, że ja nie wiedziałem, co ty powiesz. Ja tak. muszę na to zareagować bardzo szybko, ale jednocześnie zgadzając się z tym, co było wcześniej. No już mieliśmy małe love story na ranczu. Co by się działo dalej, no nie wiadomo, ale spróbujmy po jednym słowie. Odpalmy jakąkolwiek scenę. Wczoraj.
Jadłem.
Zupę.
Dobra była.
Żona.
Ugotowała
mi
zupę.
Ja?
Nie.
Ugotowałem
zupę.
Potem
poszedłem
do
Biedronki,
żeby
kupić
żonie
deser.
W zamian
za
tę
zupę.
Żona
nie
chciała
zjeść
deseru.
Bo
się
obraziła.
Dlaczego?
Bo
deser
nie był
dietetyczny. Coś powstaje z tego. Coś powstaje z tego. I świat impro mnie na tyle zafascynował. Oczywiście żaden ze mnie improwizator, czy tam żaden ze mnie komik, czy aktor, Natomiast zafascynował mnie właśnie dlatego, że on pozwala ci próbować.
Tak.
I to jest to takie wsparcie, co jak się potem okazało, Nancy Duarte, czyli taka jedna z prekursorek tej współczesnej sztuki prezentacji, czyli tego visual story, w którym ja się odnajduję, nazywa myśleniem dywergentnym, czyli wyrzucić jak najwięcej elementów, z których jesteś w stanie wybrać. I co jest zaletą tego myślenia dywergentnego? No nie czujesz się oceniany, więc plujesz tymi pomysłami, masz ich mnóstwo. Dzięki temu, jak przesiejesz, to coś fajnego zostaje.
Wybierasz z tego najfajniejsze rzeczy. Nie?
Tak, tak. Mhm. Co znowu trudno jest po prostu ludzi zmusić do takich szkoleń długoterminowo, no bo prościej jest pójść do człowieka,
na który... Na kurs tam trzydniowy czy tygodniowy, nie?
Czy nawet krótszy, w którym dowiesz się, otrzymaj ręce w ten sposób, potem popatrz na tego pana, a potem losowo popatrz na tego pana, potem wróć losowo do tego pana. I to jest prostsze, bo czujesz wrażenie natychmiastowego progresu. Co jest, co super, super, ale to nie sprawi, że to będzie genialne. To sprawi, że to będzie okej, ale
poprawne. To poprawne. Będzie poprawne. Tak,
tak. Ale to na poziomie warsztatu scenicznego to nie są rzeczy trudne. To są rzeczy, które relatywnie szybko możesz nabyć, a te trudniejsze, to one są trochę jak szukanie złota. Czyli musisz
złożyć, z innego świata trochę.
Tak,
nie?
I musisz sporo tego mułu złowić. I z tego mułu dopiero wyjmujesz i patrzysz, które z tych kamieni, czasem to będzie kamień, czasem coś to wygląda jak złoto, czasem coś innego i wybierasz z tego elementy, które do ciebie pasują, ale znowu poprzez przetestowanie. No i co jest super istotne, to dużo da się ugrać drugą warstwą. Moim zdaniem druga warstwa jest najbardziej fascynująca ze wszystkich.
Warstwa narracji.
Warstwa narracji. Bo co sprawia, że wychodzisz na scenę? Co sprawia, że jesteś, że masz relację z publicznością? No wartość, którą się dzielisz. No bo
dokładnie.
Idziesz na konferencję, to nie idziesz tam dla rozrywki. Mało znam osób, które mówią, o kochanie, zabieram cię na ekscytującą randkę, wybieram się na konferencję. No nie jest to normalny świat. Tak to raczej nie działa. Jeżeli chodzi o konferencje, czy tam o wystąpienia, czy o prezentacje, no to wymieniacie się po prostu wartością i czasem. I to jest na przykład coś, co u ciebie super dobrze działa. To sobie potem
przeanalizujemy,
rozminimy. Natomiast u ciebie działa głównie schemat problem-rozwiązanie, czyli znajdujesz jakieś zagadnienie, z którym się zderzyłeś, a potem jak wpadłeś jak to postanowiłeś rozwiązać i masz coś, co nazywa się wysoką głębią obserwacji. To też sobie zaraz rozpiszemy.
Już coraz ciekawiej się robi.
Narracja polega na tym, że tę wartość, którą masz, ubierasz w odpowiednie struktury storytellingowe lub w moje ulubione, których mam nadzieję, że nigdy nie przestanę się uczyć, bo mnie totalnie fascynują, struktury komediowe, bo wszystko w żarcie, każdy żart jest w jakiś sposób strukturyzowalny, nie jest przypadkiem, że się śmiejesz.
Tak.
Jest powód, dla którego się śmiejesz. Choć sama znajomość mechanizmów nie sprawia, że jesteś komikiem.
Co to są struktury storytellingowe? Rozumiem to.
To jest takie ułożenie tekstu, żebyś na przykład chciał wiedzieć, co jest dalej.
Opowieść.
Czyli jak to najkrócej powiedzieć? To jest... Działa mechanizm, który nazywa się empatią poznawczą. Każdy go ma. I on jest zlokalizowany w twoim diademie dowodzenia, czyli w korze przedczołowej, przyśrodkowej, czyli no bezpośrednio tutaj, bezpośrednio na czole. Za czołem masz korę przedczołową, przyśrodkową. Bardzo współczesna część mózgu. Ona steruje wszystkim. System operacyjny twojej głowy. Można powiedzieć, system operacyjny, jednostka centralna. Jak ona siądzie, to ty też. I tam, między innymi tam, a także w drugim ośrodku korowym, działa empatia poznawcza, czyli myślisz sobie, obserwując kogoś, myślisz sobie, co ty byś zrobił na miejscu osoby, która ma problem, albo na miejscu tej osoby, którą widzisz, która zmierza do jakiegoś celu, która ma jakąś przeszkodę i nie da się tego wyłączyć. To jest wbudowane, to jest, dostajesz system operacyjny, ale to masz fabrycznie, to po prostu nie możesz tego wyrzucić. I to sprawia, że jeżeli odpowiednio dobierzesz struktury, to po prostu zawsze to będzie ciekawe. Podam ci przykład. Podam ci taki banalny wzór storytellingowy. Ułożysz tam cokolwiek i będziesz chciał wiedzieć, co jest dalej. I to jest tak. Historia równa się anegdota plus moment refleksji, a anegdota z kolei równa się ustawienie świata plus sekwencja zdarzeń plus bohater, który w niej występuje, plus cel, do którego zmierza. i jeżeli tak to ustawisz, to po prostu wiesz, co chcesz to wiedzieć, co jest dalej. I mam przykład, który tam...
Przykład, który już
wypracowałem wiele razy na konferencjach. No, Mordor, piątek, 18. Czekam na Anię. Nie przychodzi. Dzwonię do Ani. Nie odbieram. Wysyłam SMS-a, nie odpisuję. Wchodzę na Messengera, no dostępna. To piszę na Messengerze, patrzę, wyświetlone. Dzwonię do Ani, telefon wyłączony. No i pytanie, które rodzi ta sekwencja zdarzeń, to...
Co się dzieje za nią?
Co się dzieje za nią? Jaki jest mój cel?
Twój cel w opowiadaniu historii, czy twój cel w kontekście do Ani? W opowiadaniu historii.
W opowiadaniu historii.
No, jakby chcesz wzbudzić moje zainteresowanie, tak?
A mój cel w kontekście Ani?
Chcesz się za nią skontaktować.
Tak, chcę się za nią skontaktować. Dlaczego?
No, masz jakiś interes do niej.
Tego nie wiemy.
Tego
nie wiemy, ale podniosłem pytanie.
Tak.
I to jest najważniejsza rola storytellera. Nie powiedzieć, pokazać. I to z kolei prowadzi cię do innej reguły narracyjnej, która wszystko zmienia, czyli reguły pokazuj, nie opisuj. Pokaż świat, żeby dało się wyprowadzić jednoznaczne interpretacje.
Tak.
Ale ty wiesz jakie i nie odpowiadasz na nie od razu. I ostatnio zrobiłem taką rzecz, że zdekomponowałem Top Geara, czyli dlaczego stary Top Gear, dlaczego
program
te schematy,
telewizyjny Top Gear.
Dlaczego te schematy narracyjne działały, co sprawiało, że tam jest, że tam to działa. No i podstawowym narzędziem zawsze jest właśnie podniesienie pytania i odpowiednie dzielenie zdań. Też znowu podając przykład, to Jeremy Clarkson rozpoczyna program słowami: rozpoczynamy dziś od pytania, które zapożyczyliśmy z radiowej czwórki. Czy samochód kiedykolwiek może być sztuką? Otóż wielu ekspertów w temacie uważa, że nie, ale też wielu ekspertów w temacie nie widziało jeszcze najnowszej kreacji Alfa Romeo. Stop. I w tym momencie pytanie brzmi...
Co to za kreacja Alfa Romeo?
Co to za kreacja Alfa Romeo? I właśnie w tym momencie Jeremy robi pauzę, patrzy w kamerę i wie, że będziesz czekał na kolejny kadr, na którym to pojawi się oczywiście ta Alfa, w którym... Zejdziemy sobie niżej, opiszemy, jak ona wygląda, ale potem znowu podniosę za chwilę jakieś kolejne pytanie.
Jasne. Dobra, czy gdyby od razu pokazał Alfę bez zarysowania tego kontekstu, to byłoby to dużo mniej ciekawe. Na pewno jakby nie byłoby gwarancji, że ma moją atencję, nie?
A w ten sposób podniósł pytanie. Znowu, w prezentacjach ten mechanizm jest przekładalny praktycznie do każdej, jeden do jednego. Ale nie do każdej w tych samych proporcjach.
Tak.
No bo... W przypadku wystąpień, kiedy masz scenę na pół godziny i raczej nikt nadpobudliwy ci nie przerwie, raczej, bo też nie zawsze, to możesz sobie teaserować tą publiczność, możesz sobie ich tam ciągnąć trochę za fraki. W przypadku spotkań też możesz to zrobić, ale musisz robić to szybciej i musisz szybciej dowozić wartość.
Tak.
Czyli musisz z kolei zejść w tej warstwie wartości, też to możesz zmierzyć. To jest między innymi powód, dla którego twoje wystąpienia są fajnie oceniane.
Tak.
Działają ci bardzo dobrze dwie warstwy, czyli pierwsza i trzecia, czyli wartość i warsztat sceniczny. Co do pozostałych, to nie jest tak, że one nie działają, ale no...
Nie ma ich. Znaczy, mogłyby... Narracji u mnie nie ma jako takiej,
jest,
nie?
Jest. Bo narracja siłą rzeczy zawsze jest. Bo
tak wyrafinowana. No. Ja nie, takich anegdotek nie i scenariuszy nie buduję raczej.
Nie, ale znowu do tego, jak opowiadasz, co jest fajne, co jest niefajne, możesz dojść na dwa sposoby. Możesz dojść przez ilość prób i prawdopodobnie tak masz, że są takie rzeczy, które do dzisiaj opowiadasz, które zawsze opowiadałeś,
tak.
bo wiedziałeś, że fajnie siadały. Są takie, które testujesz, no i te dobre, no to już sobie zostają w starym magazynie, pod który można sobie sięgać.
Dokładnie.
One mają jakąś strukturę. Może da się poprawić, może nie. Jeżeli nie bawisz się tą taką matematyką storytellingową, no to to nie wiesz, nie jesteś w stanie tego zmierzyć a priori,
tak.
ale no, mierzysz to poprzez próby, czyli jakaś ta struktura jest. Ona może być troszkę lepsza lub troszkę gorsza, ale ona jest. W definicji, jak skoro coś mówisz, no to masz narrację.
Tak. Natomiast, no w sumie tak.
Natomiast czasem jest tak, że jest narracja, a nie ma wartości.
A to jest
dużo gorzej.
To jest dużo gorzej. Nie?
Więc ja na przykład mam takie dwa wzory, które nigdzie ich nie znalazłem, a opracowywałem jakiś czas, które działają super, jeżeli chodzi o miarę efektywności wystąpienia. Czyli jest to ilość wskazówek, wszystkich wskazówek, które dajesz, nieważne jakie oni są. Jak coś jest wskazówką, czyli róbcie to, albo da się wyciągnąć z tego wniosek, to jest wskazówka przez czas. Jaki masz liczone w minutach. No i wychodzi ci współczynnik, ilość wskazówek na minutę. I to jest pierwszy, nazwijmy go, to jest współczynnik obowiązkowy, ale on nie jest wystarczający.
Tak.
Bo jest jeszcze drugi współczynnik, czyli ilość wskazówek nowych dla publiczności do w ogóle wszystkich wskazówek, które dajesz. Mhm. Nie masz pewności, czy to będą nowe wskazówki, czy nie, no ale w ogóle tego nie analizując, masz jeszcze mniejszą pewność.
Jasne, ale nowe w kontekście publiczności, która jest na sali,
tak,
rozumiem.
Nowe tak? W kontekście...
Czyli ile z tego, co mówiłeś, było dla nich a oczywiste, a ile tak. było nowe.
Tak, mhm. I z kolei tą ilość nowych wskazówek da się jeszcze zweryfikować drugą rzeczą. To jest, nie wiem, kto jest autorem tego modelu, ale ktoś jest, nie ja w każdym razie, bo te wzory są moje. I w ogóle to jest coś, czego nauczyli mnie stand-uperzy, do czego nie miałem jakiegoś tam szacunku wcześniej, a teraz to bardzo mocno pielęgnuję. Mhm. Uważam, że dużo prościej jest ci coś robić jako drugiemu. Jak wymyślisz jakąś metodę marketingową, metodę promocyjną, metodę tak. narracyjną, cokolwiek, to dużo prościej jest ją wziąć i skopiować niż odwrotnie. Dlatego jeżeli biorę od kogoś żart, super trudne do wymyślenia, biorę od kogoś jakąś strukturę albo model, to mówię, ten model, ta struktura nie jest moja. Ktoś to wymyślił. Mhm. Cztery warstwy są moje, nie zabierzecie mi ich do śmierci. Po prostu ja rozkminiłem to w bólu. Ale też wiem... Ile trzeba było płaczu, powie, na wiesz, to jest taki,
tak,
taki
na
trochę
wypracowanie czymś. To jest ból pionierów, wiesz, to też tak jest. Nie? Jak jesteś pionierem, to zawsze poruszasz się w obszarze, który jest totalnie nieznany i nowy.
Tak.
Nie? Jakby wszystko musisz odkryć sam.
Tak.
Przyjeżdża koleś po tobie, dziki zachód, nie? Byłeś pionierem, tam wbijałeś te pierwsze łopaty, tak. te tory kładłeś i tak dalej. A później kolesie wsiadają w pociąg i przyjeżdżają po
I
prostu.
I robią fortunę na twoim mieście.
Dokładnie. Dokładnie tak.
Ale z drugiej strony to cieszmy się, że to się rozwija. Natomiast tak. ten drugi model, tak jak mówię, nie wiem kto jest autorem. Ja się dowiedziałem o nim od Jurka Ziętkowskiego, też takiego, śmieję się, matematyka w tych wystąpieniach, czy informatyka w wystąpieniach. To jest CUC, czyli Clarity Uniqueness Connection. Czyli zadajesz sobie proste pytanie, czy tę informację, którą podajesz, to ludzie zrozumieją, czy jest dla nich nowa i czy się z nią zgodzą. Czy zaakceptują twój nowy punkt widzenia. No bo prezentacja jako tako...
Clarity, uniqueness connection. I connection. Tak.
Tak. Bo prezentacja jako tako powinna służyć zmianie. I tu znowu tak. parę osób... Może się z tym nie zgodzi.
Ja się 100% zgadzam.
Mogą powiedzieć, że nie, dlatego że może służyć nie, bo moja prezentacja to jest raport dla zarządu. Zgadzam się z tym.
Też wprowadza zmianę.
Też wprowadza jakąś zmianę, jakąś ale ona z kolei powinna być robiona w inny sposób niż teraz, bo takie raporty dla zarządu powinny się odbywać dwufazowo, czyli powinieneś przygotować coś, co nazywa się slajdumentem. To jest nomenklatura Nancy Duarte, czyli taką prezentację z wyczerpującą ilością treści.
Danych, tak.
Wysyłasz ją wcześniej do przeanalizowania, a potem przychodzisz do tego zarządu ze skróconą prezentacją i to omawiacie.
Podsumowanie de facto, najważniejszych rzeczy. Tak.
I to wtedy jest inny proces. I to jest akurat, bardzo ubolewam nad tym, bo próbując, niektóre firmy to rozumieją i naprawdę ta wydajność potem rośnie niesamowicie, a niektóre... Niektóre nie. Niektóre mają tak, że po prostu przychodzisz i mówisz im, no słuchajcie, pytają się, co mamy zrobić, żeby te prezentacje były, one są zawsze takie same, żeby one były atrakcyjniejsze za każdym razem. Mówię, no po pierwsze, to jest źle zadane pytanie, bo tu nie chodzi o to, żeby one były atrakcyjniejsze. Ich celem jest łatwość poznawcza, czyli masz dowieść jak najprościej najwięcej obserwacji. Gęsta wartość i łatwość poznawcza. To są cele tej prezentacji.
Tak.
A po drugie, to w ogóle nie powinniście prezentować. No to jak to nie powinniśmy prezentować? To przecież połowa naszej roboty. To robicie to źle. Po prostu, to robicie to źle. Powinniście wysyłać raporty wcześniej. Mogą być w jakiejkolwiek formie, bo tam warstwa graficzna nie ma aż tak dużego znaczenia. Choć popełniamy błąd atrybucji, ale zaraz o tym powiem.
Okay.
Natomiast na późniejszej prezentacji to rozmawiacie o tych rzeczach, albo prezentujesz ją w skondensowanej formie, a potem do raportu nawiązujesz.
Tak.
Jeżeli do tej pory robicie to tak, że torpedujesz ten zarząd makabryczną ilością danych na slajdach i próbujesz do tego dobrać dobrą narrację i wtedy zrobić z tego coś atrakcyjnego, to się nie uda. To się nie uda, no bo z ciężarówki nie zrobisz samochodu sportowego. To znaczy zrobisz, jeżeli będzie miała 3000 koni mechanicznych i wiadomo, jasne, zrobisz, ale koszt żebyś to zrobił.
Tak.
Bez sensu. To miej dwa. Miej tira i miej Lambo, które wstawisz na tego tira, dojedziesz sobie i tam się pościgasz na torze.
Czekaj, to ja ci wejdę w słowo i powiem ci, jak ja podchodzę do prezentacji, bo to też widzę sporo analogii, ale to jakby chcę dołożyć jeszcze jeden czynnik, mhm. nie? Znaczy on tam jest w tym, co mówisz, ale być może, że tak powiem, potwierdzisz albo coś jeszcze rozbudujesz. Mhm. To jest tak, ja jak się przygotowuję do prezentacji, dla mnie kluczowym pytaniem jest... jaką rzeczywiście, ja to definiuję jako transformację, jaką transformację wprowadzam w życiu, czy tam, no wiesz, pracy, czymkolwiek, tak? Mhm. Generalnie, mówiąc górnolotnie, w życiu osoby, która uczestniczy w tej prezentacji, tak? Z czym ona wyjdzie, nie? To jest ta pierwsza rzecz. Ale to jest tak, jaka jest ta transformacja, to jest jeden jakby czynnik, a drugi to jest, jaka jest jej jakość, nie? Czy jakby dla mnie jakość tej transformacji, to jest właśnie dołożenie tych, znaczy ty masz to fajnie rozpracowane na tych czterech warstwach, dla mnie ten czynnik jakości to jest właśnie to, co jakby gdzieś być może tam jest pomiędzy wartością a narracją, nie? Coś takiego, więc jakby też się liczy to, na ile ta zmiana rzeczywiście jest taką zmianą, która przez tą osobę nie tylko zostanie zauważona, że rzeczywiście wyniosła tą wartość, tylko też jak zostanie oceniona, nie? W sensie na ile ona się dobrze czuje z tym, co się wydarzyło.
Tak,
nie?
Tak. No to właśnie widzisz, to są, to jest właśnie wszystko rozkładalne na te warstwy.
Pojedyncze czynniki, dokładnie tak.
Bo zobacz, bo jak wezmę sobie, nawet rozpisałem, mamy ilość wskazówek nowych do ilości wskazówek w ogóle, to jeżeli ten współczynnik dąży do 1,
tak,
to jest genialna prezentacja. Mhm, a i mało tego, jeżeli oczywiście są to przydatne dla mnie wskazówki. Tak. Czyli to też znowu...
To jest ten czynnik jakości.
Tak,
nie?
To jest ten czynnik jakości, czyli to w połączeniu z tym CUC pewnie będzie dało się jeszcze jakoś skodyfikować.
Super.
I to, co mnie nie przestaje mnie to jarać, ale tak naprawdę nie przestaje mnie to jarać, że analizując wystąpienia ludzi, którzy są z jakiegoś powodu dobrze oceniani, rozkminiam nowe rzeczy, takich, których nie widziałem wcześniej i nigdzie ich nie ma, bo ja zrobiłem ten projekt totalnie z serca, bo wiesz, miałem 26 lat, jak zacząłem się bawić właśnie, tak analizować prezentacje. I życie, jakiego sam sobie dzisiaj trochę zazdroszczę jeszcze, bo bardzo mało pracowałem już, czyli pracowałem tam po parę godzin w tygodniu, już miałem firmę informatyczną, która sobie całkiem fajnie radziła, no i umówmy się, masz 26 lat, nie masz żony, masz mikrokredyt na mieszkanie, nie masz, twoje życie jest tanie ogólnie,
tak,
zarabiasz dość dużo.
To trudno, żeby ci nie odwaliło.
I nie ma żadnych obowiązków i jeszcze cię nie bolą kości. I jeszcze możesz spokojnie 3 razy w tygodniu iść na squasha i nie żałować tej decyzji. I super sprawa, tylko po prostu zaczęło mi się to nudzić. Znaczy zaczęło mi się nudzić po prostu, nie tyle nudzić, co ja wiedziałem, że w tym sporcie, którym wtedy gram, to już zawsze będę jednym z 2000
odtwórcza, osób. Rola odtwórcza,
tak,
po
tak,
prostu.
Tak, już tam nic więcej, może zwojuję tam, nie wiem, strzelam, z 20 tysięcy zrobi się 70, okej, okay, super, fajnie, nagroda finansowa, ale nigdy nie miałem czegoś takiego, że muszę dążyć do maksymalizacji samego hajsu.
Tak.
Wiem, że to trochę
Nie, ale to jest prawidłowe podejście, no. To wiesz, jakby liczy się fan, nie?
Tylko to oprócz tego musi dawać mi ten fan, że jest jakaś tam linia kosztów poniżej, której po prostu boli.
A później już nie ma znaczenia, czy zarabiasz tyle, czy 10 razy więcej.
Tak, tak. To prawda, u mnie ona się zaczęła się przesuwać, bo jestem też fanem szybkich samochodów, więc no to...
Kolekcjonujesz?
Nie, jeszcze nie. Może kiedyś.
Na razie jestem fanem. Ale jestem fanem. Nie jestem kolekcjonerem.
Tam mam swój jeden szybki samochód i on bardzo, bardzo dużo mnie kosztuje. Nie, na pewno nie stać by mi może być kolekcjonerem. Natomiast po prostu stwierdziłem, że w prezentacjach na tyle fajnie się czułem całe życie, bo wykładałem dość wcześniej na uczelni, na SGH-u wykładałem, jak miałem 20 lat, co strasznie mnie jarało. To dobrze się w tym czułem i stwierdziłem, spróbuję to przesunąć dalej. Zacząłem zadawać sobie za każdym razem pytanie, dlaczego ci, którzy są oceniani najfajniej, są oceniani najfajniej? Czyli albo dlaczego film, jak wychodzisz z kina, to powoduje takie, to było zajebiste. Co powoduje to uczucie? Albo idziesz na stand-up i śmiejesz się, dlaczego się śmiejesz?
Dekonstruktor jesteś.
Dekonstruktor, po prostu nie przestaje mnie to kręcić.
Natomiast bardzo źle się ze mną ogląda jakikolwiek program.
Tak, bo siedzisz i po prostu tak. analizujesz, tak? I komentujesz na bieżąco.
Idziemy do kina czy coś, tylko cisza. Tylko dzisiaj nie odzywaj się, nie? Nie odzywaj się dzisiaj. Wiemy, nieważne. A tam, hej, odwrócenie. Cisza. Albo nie wiem, abstrakcja. Nie obchodzi nas to.
No właśnie. Kamil, powiedz taką rzecz, bo powiedziałeś, że waga tych poszczególnych warstw jest różna. Tam pod koniec powiedziałeś, że ta warstwa wizualna, czyli właśnie slajdy i tak dalej, mają mniejsze znaczenie. Jakbyś miał tą wagę nadać, to jakie procenty byś tam przydzielił poszczególnym warstwom?
Jeżeli miałaby być to jakaś taka waga, którą ktoś zmierzy w różnych rzeczach i przetestuje, to uważam, że jest to, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, to i żeby odpowiedzieć tak, żebym się pod tym podpisał, że na pewno tak jest, to musiałbym wziąć, strzelam, 7-8 tysięcy prezentacji jednego rodzaju, następnie przepuścić ją przez sieć neuronową, dać taką bardzo złożoną ankietę do oceny, te pytania sformułować tak, żeby ludzie nie mieli szansy popełnić czegoś, co nazywa się błędem atrybucji.
Co to jest błąd atrybucji?
Błąd atrybucji to jest to, że przydzielasz cechy atrakcyjności innej rzeczy niż tej, do której one należą. Czyli jak patrzysz sobie, na przykład ja idę sobie ulicą i patrzę sobie na tam, nie wiem, płaszcz z Ryanem Goslingiem, to myślę sobie, ale super płaszcz, kupuję ten płaszcz, kurde, już nie jest taki super. Dlatego, że ten Ryan przerzucił swoje cechy atrakcyjności na ten płaszcz. I to jest błąd atrybucji, czyli przypisujesz tę atrakcyjność czemuś innemu. I ona działa wszędzie.
Ryan dobrze w płaszczu, a ty nie bardzo.
A ja jakiś kiepski model mi wysłali. Zupełnie inny zamawiałem. Taki worek. Więc to jest błąd atrybucji, czyli musiałbyś kazać im oceniać poszczególne elementy, wtedy być może byśmy do tego doszli. Natomiast totalnie bez wiążącej odpowiedzi, gdybym miał to ocenić, to ja dzisiaj podchodzę do tego tak, że jeżeli mam przygotowanie do wystąpienia, to powiedzmy mam 50 godzin optymalnie, 50 godzin. To jest dość dużo, jak ktoś ma 50 godzin na przygotowanie, i zna metodę, to w 50 godzin, to jest ponad tydzień pracy.
40 godzin jest tygodnia
40 roboczym. Godzin, powiedzmy, to jest tydzień pracy przedsiębiorcy. Tak, powiedziałbym, to już jest tydzień pracy przedsiębiorcy, który ma w miarę luz w firmie. Ogólnie jest znacznie dłuższy, ale powiedzmy. To tak z 35, myślę, 30-35 to bym poświęcił na narrację i wartość. Na zebranie narracji, zebranie wartości i redagowanie tego w narrację. 10 na warsztat i 5 na slajdy.
Jasne.
Co powoduje fuck up? Nie wiem, czy ty tu pikasz?
Nie.
Nie pikasz. To powoduje fuck up w głowach większości osób, które się przygotowują do prezentacji, jakim wysyłam wycenę procesu. To tam, ale panie za slajdy tyle? Nie, panie za slajdy to 1/10 tego.
Jasne.
Nawet mogę ich nie robić. Mogę tylko powiedzieć, co tam ma być, żeby one nie popsuły. Ale nie jest to powód, dla którego cię będą słuchać. Chyba że warstwa wizualizacji jest na tyle miażdżąco dobra.
Trudna technicznie do zrobienia, tak?
Tak, że ona powoduje, że o kurde, jak to zostało zrobione. No i my rozpracowaliśmy na przykład taką jedną koncepcję, która też nam wyszła kiedyś spontanicznie, bo nie miałem koncepcji na to, jak zakończyć taki festiwal, to się nazywa Festiwal Inspiracji. To taka impreza, no, porządku impreza, natomiast już na skraju tego, czym się zajmuję, bo tam już dużo ludzi, którzy występują, to już mają mocny profil coach. Ja totalnie nie czuję się jako coach. Ja myślę, że mógłbym być antycoachem. Ja bardzo często mogę kogoś do czegoś zniechęcić. Więc ja nie jestem do końca dużo bardziej sarkastyczny niż to. Bardzo spoko środowisko, ale wiesz, no gdzieś tam...
Obok ciebie.
Tak. Obok... Tak jak mówię, super w tym, co robią, ja już tam na, powiedzmy, troszkę daleko, ale nie, no, byłem wtedy w takim, nadal jestem, w czymś, co nazywa się Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców, co już sama nazwa brzmi trochę kasztańsko, ale taką mieliśmy. W pewnym momencie sami się zorientowaliśmy, że ta nazwa nie brzmi jakoś dobrze marketingowo, no, ale już została, więc no.
Nic nie poradzisz.
Nic nie poradzisz.
I ja tam byłem super niedoceniany w tym gronie, no bo byłem najmłodszy. Mhm. A więc skoro byłem najmłodszy, no, sam rozumiesz, tam ludzie, którzy są, no to na przykład Jacek Walkiewicz, który super znana postać w tym, tak, świecie mówców, więc oni no po prostu dużo wyżej w tym kręgu. I stwierdziłem, co tu zrobić, żeby jako ziomek od prezentacji, żeby mnie nie zgnietli w tym towarzystwie.
Tak.
Tym bardziej, że wcale nie czułem, że już mogą mnie zgnieść, bo to już tam ileś tych godzin na tej scenie, nawet już myślę, że już setka godzin takich ostrych prób więcej, bo to już dużo przeszło. Mhm. No i wtedy wziąłem fragment innej rzeczy, którą kiedyś rozpracowaliśmy w Prezarcie, czyli whiteboardów, mhm, czyli takich rysunków na żywo z lektorem.
Tak.
I mieliśmy prezentację, taką whiteboard o prezentacjach, która zresztą do dzisiaj wisi na sieci, jest super.
Ja zalinkuję, bo jest publiczny film, tak, nawet. Ty kończysz tak prezentację właśnie na Isle of Marketing, mhm, nie?
Tak, tylko akurat nie tą animacją, ale tą, mhm, metodą.
Tą metodą, tak. Tak.
Mhm. No i widziałem fragment tego wystąpienia i ostatnie dwie minuty tego filmu pasowały mi jako puenta mojego wystąpienia. Mhm. Więc wziąłem ją i powiedziałem na żywo.
Tak.
Synchronicznie. I pierwsza próba, którą wykonałem na żywo, okazało się, że pomysł jest nierealizowalny, no bo musisz się zsynchronizować, więc pomimo, że ja znałem ten tekst, to się gubiłem, ale stwierdziłem, mam jeszcze 20 godzin, więc poszedł w ruch glukardiami i Red Bulle i mówię, nauczę się tego i to będzie zsynchronizowane. No i odkryłem jedną rzecz, że jeżeli wizualizacja się bardzo dynamicznie zmienia, a ty jako speaker niby mimochodem trafiasz w punkty zmiany,
tak,
to jest masakra. To po prostu ludzie nie wiedzą, co się dzieje.
Dokładnie.
Wcale nie jest to takie trudne. Teraz już nie jest takie trudne. Za pierwszym razem jest to trudne. Ale jak to robisz, to po prostu oni aż boją się, że się pomylisz.
Ale to jest, oni się zastanawiają, jak ty to robisz, nie? Czy ty tam uruchamiasz ten kolejne fazy tej animacji, czy nie? Bo to wygląda tak, dla wszystkich osób, które słuchają i które oglądają. To wygląda w następujący sposób. Kamil mówi monolog, długi monolog, taki dwuminutowy. I w trakcie, kiedy on mówi, w tle się rysują rysunki, które przedstawiają to, co on mówi. I wręcz trafia z konkretnymi słowami w konkretne elementy. Ja pamiętam, tam gość siedzi na jakichś szufladach, taka, zamieniasz się w posąg, tak? Kamienny posąg, który patrzy tam na stertę papierów. I to się dokładnie dzieje na ekranie w tle, cały czas przez te dwie minuty. Powiem ci, ja miałem podobny zabieg, stosowałem, już tego nie stosuję teraz, bo jakby znudziło mi się i wyszło z mody. W sensie, nikt tego nie robił przede mną w Polsce. Mhm. Wysyłałem tweety synchroniczne i pamiętam, że zrobiłem to...
Na InfoShare.
Na InfoShare to raz. Na InfoShare było to za drugi raz, kiedy to zrobiłem, bo wcześniej zrobiłem to na Blog Forum Gdańsk. Mhm. Że w trakcie mojej prezentacji rzeczywiście leciały synchroniczne tweety. Tak. To oczywiście technologią, która była jeszcze gorsza niż jest dostępna w tej chwili, dlatego że ja po prostu miałem to ustawione zgodnie z zegarkiem, więc po prostu na konkretną godzinę były tweety ustawione. Ci, którzy oglądali, im się wydawało, że to się na przykład wysyła w momencie przełączania slajdów w jakiś magiczny sposób, tak, i tak dalej, nie? Generalnie to, o czym mówiłem, szło tweetami, nie? Dokładnie te same zdania. No ale to znowu, to co jest u ciebie było, czyli ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia, to dokładnie tak samo u mnie wtedy,
tak,
nie?
Samo. Nie ma żadnej magii, to po prostu jest...
Nie ma magii, to jest ciężka praca, która jest włożona po prostu, nie?
Tak, aczkolwiek bardzo mi się to spodobało i stwierdziłem, nie, no niemożliwe, nie? Ja siedziałem wtedy na tej prezentacji, jeszcze się nie znaliśmy, pamiętam, tak, ale nie, cię chyba zapowiadałem wtedy, bo ja byłem chyba wtedy...
Wy byliście jakoś przede mną, występowaliście chyba, znaliśmy się już.
Tak, jakby tak na cześć, pamiętam, tak, się znaliśmy, ja chyba kojarzyłem, chyba wtedy...
Z Maćkiem Budzikiem występowałeś?
Tak, wtedy.
A może
albo
nie,
to
może
był
rok
wcześniej. Wydaje mi się, że te tweety to rok wcześniej.
Tak, tweety były rok wcześniej, na pierwszej mojej edycji.
Tak, to ja poprzednią edycję nie dostałem tam głównej... A nie, występowałem tam z Tomkiem Kamelem wtedy na głównej scenie. I właśnie dlatego dostałem tę główną scenę. Właściwie sobie mu kradłem, bo ja bardzo chciałem się wbić na tą główną scenę. Nie dali mi jej. Pamiętam takiego maila od organizatorów, że Kamil, jeżeli Kamel się wysypie, to tutaj...
To ty będziesz jako backup,
tak? To nie możemy dać main stage only for you. Strasznie mnie zawolało. Tak. Myślę, z drugiej strony, nie, no dobrze, no, jakby też bym sobie nie dał. Myślę sobie, nie, rozumiem. Na początku zły, potem patrzę na swoje wystąpienia, nie, też bym sobie nie dał. Rozumiem, macie rację. To było dobre, że mi tego nie daliście. I z Maćkiem Adamczykiem wtedy ze Stand Up Polska prowadziłem dzień wcześniej konferansjerkę na głównej scenie. I stąd cię kojarzę, że cię zapowiadaliśmy.
Jasne.
Tak, i to tak patrzyłem, kurde, niemożliwe. Nie, no jest. Jest.
I ty, ale to jest coś takiego, nie? Robisz tą taką małą magię po tak. prostu i wszyscy się zastanawiają, jak to zostało zrobione.
Tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że teraz pracuję nad projektem, że właśnie tą metodę tego takiego prawdziwego visual story, czyli że to story się pojawia w tle, mhm. masz na nim prawie pełną kontrolę w taki sposób, że ludzie nie widzą, mhm. to rozpracowuje to, żeby ta technika była bardziej cywilnie dostępna, no bo ona naprawdę jest fantastyczna mhm. i muszę robię teraz coś, co sprawi, że z takimi naprawdę ambitnymi klientami, to oni to zrobią bez takiego nakładu tak. przygotowania, jak bo już na przykład jeden z moich klientów, zresztą tam jeden z zarządzających, Tesco, to na takiej dużej konferencji, na Retail Summit, po prostu zrobił tego whiteboarda na żywo, na koniec, mm-hmm. wbijając niesamowitego gwoździa po prostu, bo ludzie, jak ty to zrobiłeś? Mm-hmm. I przygotowanie, tylko że on z kolei się zawziął i naprawdę długo to ćwiczył, a teraz pracuję nad tym, co zrobić, żeby robić te whiteboardy. I nawet nie mogę powiedzieć, co jeszcze, ale to będzie dużo fajniejsze niż whiteboardy. To po prostu...
Kolejny krok.
Kolejny
next
level,
step. No właśnie.
Który możesz kontrolować bez takiego przygotowania.
Kamil, zapytam cię tak. Ile twoim zdaniem potrzeba czasu, żeby przygotować dobrą prezentację? Wiem, że pytanie jest bardzo ogólne.
Mhm. To ja podzielę tę odpowiedź na dwa scenariusze. Mhm. Scenariusz jeden. Dwa skrajne scenariusze. Mhm. Dostajesz do przygotowania prezentację, na temat którego niewiele wiesz, albo tak. temat jest relatywnie nowy, czyli powiedzmy, że swoją wiedzę musisz wykorzystać w nowym środowisku, mhm. nie masz na ten temat żadnego researchu, niczego, mhm. znasz powiedzmy temat finansów, o, ktoś by ci powiedział, panie Michale, pan mi przyjdzie przygotować finanse dla rolników. Mhm. Strzelam. No, uprawiałeś coś tam dla rolników?
Zielonego pojęcia nie masz.
No ale masz przygotować prezentację.
Tam bym przeniósł, nie?
Coś byś przeniósł. Mhm. Ogólnie kumasz finanse, mhm. ale jeżeli chodzi o rolę, to jakoś cię nie widzę tutaj z traktorem, bym miał powiedzieć. No to co robisz w tej sytuacji?
No myślę, że musiałbym się skontaktować z jakimiś rolnikami mhm. I trochę ich podpytać na ten temat, nie?
Si.
Jak się taki agrobiznes prowadzi, co tam jest istotne. Chociażby, mm-hmm. wiesz, po drugie gdzieś tam pogrzebać w internecie, kwestii dopłat, niedopłat, jakichś tam innych mm-hmm. rzeczy, nie? No tak, tak. Czyli głęboki research musiałbym wykonać na
tak.
pewno, nie?
No to ten research trwa na przykład...
Czyli dwie, tydzień, dwa?
No powiedzmy, no to trwa 80 godzin, mm-hmm. co zakładam. No. Mówimy, bo teraz tak, znowu jaki chcesz efekt tej prezentacji.
Zależy, tak, dla kogo ja występuję, wiesz, na ile to musi być głębokie, nie? Na ile to może być ogólne, czy to jest pojedyncza prezentacja, aha. która trwa tam pół godziny, czy to jest jakiś warsztat tak. trzygodzinny.
Pytanie, czy chcesz ją przetrwać, czy chcesz mhm. ją dowieść tak, żeby potem na wszystkie imprezy rolnicze cię zapraszali.
Nie, jest, no zawsze chcę dowieść, nie?
To zobacz, widzisz, dlatego nie ma odpowiedzi na to pytanie
jednej,
bo to jest mhm. tak na przykład, ile musisz wydać pieniędzy na fajny samochód? No, zdefiniujmy. No,
co to jest fajny samochód?
To jest fajny samochód.
Tak.
To tutaj dokładnie to samo. Czyli powiedzmy, że masz dwutygodniowy research, jesteś bystrym typem, po dwóch mhm. tygodniach rozkminiasz mniej więcej, gdzie tam rolnikom hajs ucieka, w którą stronę i dlaczego, a gdzie na przykład nie generują go, aby mogli.
Tak.
Rozmawialiśmy tutaj 15 minut przed przyjściem, już mi powiedziałeś, gdzie powinienem załatać dziury finansowe.
Ty w swoim biznesie, tak. dokładnie.
I ku mojemu przerażeniu masz rację.
No jakaś tam intuicja jest.
Jakaś tam intuicja jest. I myślisz sobie, kurde, ciekawe, ile to jest takich, powiedziałbym, cold readingów, że do każdego pasuje, a ciekawe, ile na żywo rozkminiasz. Ale powiedzmy, że no, dwa tygodnie rozkminiasz, to już dużo wiesz. Na pewno mhm. wiesz więcej niż średnio człowiek, który się nad tym nie zastanawiał.
Dokładnie tak.
I to jest właśnie wypełnienie warstwy wartości. Mm-hmm. To spisujesz sobie w punktach. A potem zaczyna się fun, czyli w jakie story to ubrać, w jakie narzędzia, może komediowe to ubrać. Pytanie, czy możesz to ubierać w narzędzia komediowe i jak to zrobić, żeby to było po prostu ciekawe. Czyli ja korzystam zawsze z tego, żeby używać tej empatii poznawczej, czyli żeby dzielić to pytanie, czyli właśnie to, co było w tym Top Gearze. Mhm. Podam ci inny przykład z tego Top Geara, mam go rozkminionego i po prostu jestem totalnie zafascynowany, że tam jest może 10, może 12 narzędzi narracyjnych i one się powtarzają wszędzie.
Cały czas działają. Tak.
Cały czas działają i co jest piękne w strukturze storytellingowej, że ty nie widzisz, że to jest struktura, a tak. ona tam jest. Ona tam siedzi i się śmieje z tych wszystkich, którzy nie widzą, albo cieszy się razem z nimi, jak oni się cieszą. I tam, na przykład tam odnośnie tej alfy, bo to jest temat, który na przykład rozkminiałem na InfoShare.
Jeremy pokazał to Malfę, potem tam powiedział, że silnik to gra taką muzykę, że w ogóle żadnej nigdy takiej nie słyszał.